Cześć, witam wszystkich. Z tej strony Łukasz, podcast Padlock. 203 odcinek i dzisiaj no to jeden z takich krótszych odcinków, ponieważ no jest taki okres, wiadomo, ogórkowy. Dalej pandemia, dalej lockdown, dalej za bardzo nic nie wychodzi. Praktycznie większe rzeczy zostały poprzesuwane na rok 2022 albo wyjdą gdzieś dopiero na jesień. No najbliższym miesiącem oczywiście jest maj, no i tak może początek kwietnia coś się ruszy, bo ale to jeszcze będziemy mówić o premierach kwietnia w kolejnym odcinku, tak? To będzie jakby może za tydzień prawdopodobnie. No i dzisiaj dwie mniejsze gry z Game Passa, które ograłem właśnie niedawno, tak naprawdę kilka dni temu, czyli Yes, Your Grace i The Tourist. Dwie gry, które, tak jak mówię, no mniejsze, można powiedzieć indie, ale naprawdę warte uwagi. Ale zanim przejdę właśnie do gier, no to do omawiania tych dwóch tytułów tego odcinka, to na początek newsy trochę mimo wszystko, że tak z premierami jest dosyć słabo, ale to też z jednej strony dobrze, bo mamy czas oczywiście na nadrabianie zaległości. To mimo wszystko, jeżeli chodzi o takie branżowe rzeczy, no to trochę tam się coś, można powiedzieć, że się dzieje. No przede wszystkim wiadomość od Techlandu wreszcie jakaś ujrzała światło dzienne, czyli mamy wiadomość, że co się dzieje ogólnie z Dying Light 2, tak? No to dostaliśmy jakąś taką krótki teaser. Gra jest zrobiona. Jesteśmy zapewnieni, że będzie miała premierę w 2021 roku. No to jest takie, można powiedzieć, że takie trochę optymistyczna wiadomość, ale nie ma jakichś konkretnych właśnie informacji, czy to będzie tylko ta generacja nowa, czy też stara. Także ciężko jest na razie coś powiedzieć. No i oprócz tego nowego teasera, który no wygląda, jak jest porównany z tamtym filmikiem Z3 chyba 2018, to wygląda oczywiście lepiej, ale po prostu no, były te głosy, że tam w Techlandzie nie za dobrze się dzieje, także myślę, że jak się popatrzyli trochę na CD Projekt i na Cyberpunka, no to miejmy nadzieję, że lepiej to niech poprzesuwają. Lepiej ta gra niech wyjdzie. Ja bym wolał, żeby ona wyszła 2022 i żeby była tylko na PS5 i na Xboxa Series i żeby była naprawdę, żeby dowiozła po prostu. A to jakiś taki głupi filmik, nie wiem, oni wychodzą, czytałem jakieś hejtowe komentarze na temat właśnie Dying Lighta czy na temat Techlandu, no nie wiem, to miało być niby śmieszne, ale dla mnie to takie średnio to wyszło. No ale zobaczymy, no sami się przyznali do tego, że gra została zbyt wcześnie zapowiedziana, no to chociaż to, no bo to jest racja, że po prostu to jest tak jak z Cyberpunkiem, który został chyba na 7 czy 8, 7 lat przed premierą pokazany, także no to jest w ogóle kuriozum, tak? Następna informacja, to jeszcze będziemy mówić o premierach, ale wreszcie dostaliśmy taką konkretną datę, jeżeli chodzi o Disco Elysium, i jest to 30 marca na PS4 i na PS5. Ta wersja taka Director's Cut z dubbingiem i ze wszystkim już, czyli można powiedzieć konsolowy ekskluzyw na konsolę PlayStation. Ten doceniony RPG wreszcie wyjdzie. No i później ta informacja, że 1 kwietnia oczywiście jest premiera Outriders od People Can Fly, o której już mówiliśmy, o demie i tak dalej. A tutaj się okazuje, że gra będzie dostępna w Game Passie w dzień premiery. To jest naprawdę dobra wiadomość. Ja już miałem sobie kupować wersję na PlayStation, no ale to jest oczywiście full price, tak? Tutaj w Wielkiej Brytanii to jest 50 funtów, także raczej chyba z tego zrezygnuję i po prostu zagram na Xboxie, skoro gra ma być w Game Passie. A też jest to gra typu taka Games as Service, czyli na pewno gdzieś tam po skończeniu fabuły za jakiś czas będą dodawane jakieś nowe zawartości, także dobrze, że tak. No nie wiem, czy oni nie wierzą w sukces tego, czy po prostu Microsoft jakoś tam dużo tam gdzieś, no nie wiem, podrzucił pieniędzy, że się zdecydowali im to jakby odstąpić. Także no to jest na pewno spory argument, żeby sobie Game Passa od 1 kwietnia odnowić. jeżeli ktoś nie ma, no bo to taki tytuł dosyć konkretny. No i po tym demie na pewno te wrażenia były spoko, także no wersja na pewno na PS5 będzie super, tam bo ma być 60 klatek, już jest poprawione też te cutscenki i tak dalej, także no, także na pewno ta wersja by była, no ale jak mamy też mocnego Xboxa Series, no ja mam do tej pory cały czas One X, czaję się na tego Series X, tak myślę o Series S, który jest dostępny ogólnie, ale z Series X jest dalej problem z kupieniem, tak jak z PlayStation 5, jest praktycznie nie do dostania na razie, także wolałbym już kupić sobie Series X, żeby na przyszłość oczywiście bardziej już pod kątem Halo Infinity, no i oczywiście Medium jeszcze skończyć jeszcze raz powiedzmy na konsoli, także to jest jakiś tam argument za właśnie bardziej za Series X-em. No być może się pojawią jakieś rzuty konsol. Jeżeli chodzi o Sony, no to tutaj taka inicjatywa Play at Home, to też Sony dosyć pozytywnie zaskoczyło, bo wcześniej dostaliśmy raczej ten Clank, ten wcześniejszy, ten no oczywiście ten pierwszy, powiedzmy, ten remake, tak, który też już był dostępny w plusie, no to może nie jest jakaś tam super rewelacja, ale mimo wszystko. No i tutaj, a teraz z tej inicjatywy, bodajże chyba za tydzień, jakoś końcówka marca, mamy dostać tak, Horizon Zero Dawn, tą kompletną edycję z DLC, to się nazywało chyba Wild, z tym zimowym DLC Wild, tak? Wild coś, Frozen Wild, coś takiego chyba, to mamy dostać tą edycję, mamy dostać Res Infinite, to jest na pewno argument, to przy na pewno na VR-a to jest konkretny argument, ale także i na telewizorze można grać, Abzu, też spoko, Enter the Gungeon, The Witness, to też chyba było kiedyś w plusie. Astro Bot Rescue Mission, ta gra na PSVR, która jest super, moim zdaniem, jedna w ogóle z najlepszych gier na PSVR. Moss, również VR-owa gierka z tą myszką, tak. Też dobra. Tamper, też fajny tytuł muzyczny. I Paper Beast. I te wszystkie tytuły, które teraz wymieniłem, mają być za darmo z tej inicjatywy Play at Home, czyli jakby, no nie wiem, to jest takie trochę. Czy Sony jakoś tak próbuje właśnie odpowiadać na Game Passa, czy bardziej chodzi o pandemię, no play at home, czyli zostańcie w domu, grajcie, tak, no być może, tak. To są już dosyć leciwe gry, ale mimo wszystko, no Horizon Zero Dawn, ja sobie chętnie sprawdzę, jeszcze raz na PS5, zobaczę jak to wygląda. No i te VR-owe gry, na Reza Infinite też się czaiłem, a tutaj będziemy mieli go za darmo, także naprawdę super. No jeżeli chodzi o Sony, no to przede wszystkim tutaj takie trochę spadło ta informacja chyba 2 czy 3 dni temu, tak, jeżeli chodzi o PlayStation VR 2, czyli nowe kontrolery, no to było na pewno dosyć duże takie wydarzenie, znienacka, nic na to nie wskazywało, no ale Sony coraz bardziej tak teazuje, że pracują nad tym VR-em dwójką, są już plotki nawet, że może być i wersja jedna tańsza, druga droższa, czyli ta droższa by była być może bezprzewodowa. No to na pewno by był jakiś tam argument. Chociaż bym wolał, żeby może nie tak nie rozdzielali, bo to trochę namiesza, trochę się. No ale być może tak jak z wersją, no mieliśmy już PS4 Pro, PS4 Slim normalne, także teraz mamy piątkę z dyskiem, piątkę digital, także być może z VR-em też tak będzie, że będą dwie edycje, tańsza, droższa. No a te kontrolery, które pokazali, no to już sobie wygooglujecie, miały to być jakby następcy Move'a, ale to bardziej przypomina właśnie te kontrolery od Oculusa, Questa, tak, czy od Vive'a, no w ogóle z taką jakby kulą, obręczą, tak, taką na dłoniach. No i mają być wykorzystane też w tych kontrolerach oczywiście te wszystkie funkcje z DualSense'a, czyli te haptyczne wibracje, adaptatywne triggery, także wykrywanie palców, nie wszystkich, ale wskazujący środkowy i chyba kciuk, czyli trzech palców z dłoni, no i oczywiście wiadomo, no, czujniki i tak dalej, to wszystko na tych renderach bardzo ładnie to wygląda, no i jakieś pierwsze te prototypy, znaczy tak tego, co wiadomo, no tak mają wyglądać finalnie, ale no, zobaczymy, jak to będzie, może jakieś drobne poprawki będą. To już będą, mają być wysyłane te kontrolery do deweloperów. Pewnie gry na PSVR 2 są tworzone. Także, no ale przy takiej technologii, jeżeli ten VR by miał być bezprzewodowy plus te kontrolery, to naprawdę cena być może porównywalna być z PlayStation 5, czyli tu trzeba też liczyć na jakieś 450 funtów mniej więcej cena konsoli, czyli mniej więcej ja bym obstawiał jakieś 2000 na premierę razem z headset z kontrolerami, mniej więcej w tych granicach, także to może być trochę droga zabawka, no ale oczywiście ten pierwszy VR, no mimo, że na PlayStation 5 działa to trochę lepiej, ale to już się tak technologicznie trochę zestarzało. Ta rozdzielczość tego obrazu nie jest zadowalająca, także na pewno czekamy. Ja tak obstawiam, mi się tak nie bardzo nie spieszy do tego VR-a, wolałbym, że ta sytuacja z PS5 się ustatkowała na rynku i tak dalej, no być może to będzie końcówka 2022, tak bym to obstawiał najwcześniej z tym PSVR-em dwójką. Dobra, to by było to, jeżeli chodzi o Sony, także sobie sprawdźcie, jak te kontrolery wyglądają, jest pełny opis na stronach oczywiście, czy to na oficjalnym blogu PlayStation, czy na jakichś stronach newsowych, to pewnie to znajdziecie. I co jeszcze? Square Enix miało swoją taką jakby takie show 40-minutowe w sieci. Nazywało to się Square Enix Presents. No i tam trzeba powiedzieć, że pokazali, można powiedzieć, trochę rzeczy. Takie trochę to zaskoczenia było, można powiedzieć. Ja wcześniej nie słyszałem o tym, żeby to miało być, ale no przede wszystkim Outriders, bo oni są wydawcą, czyli nowy zwiastun pokazali, wiadomo, już premiera się zbliża. Marvel Avengers, czyli nie jest to ubity projekt jak Anthem, tylko dalej próbują to jakoś wskrzesić i wersja na nowe konsole i tak dalej. No i dodatek ma być z Czarną Panterą. Miała gra przechodzić na free to play, ale dalej jest w normalnej cenie. No trochę mnie to cena rozśmieszyła, bo teraz widziałem wersja na PlayStation 5 właśnie z tymi wszystkimi dodatkami, jakaś taka super edition i tak dalej, 60 funtów, no to moim zdaniem trochę zaszaleli, nie wiem, kto to kupi. Gra była raczej przeciętna, no fajny ten story mode, ale poza tym to raczej słabo to wyglądało. No i są też plotki o, że być może do gry trafią normalne twarze aktorów, tak, z filmu, tak, czyli będziemy mieli nie te takie zrobione przez Crystal Dynamics, tylko po prostu z aktorów już wzięte, Robbie Downey Jr. z Iron Mana i tak dalej, tak, Scarlett Johansson, tak, i tak dalej, no wszyscy ci oryginalni aktorzy, powiedzmy, będą te twarze, wykupiona zostanie licencja i te twarze trafią do gry tych oryginalnych aktorów z Marvel Universe, tak. No zobaczymy. No, z ciekawych rzeczy było jeszcze pokazane Life is Strange nowe. Ma się nazywać True Colors, tak? Prawdziwe kolory i to ma być jakby cała... Nie wiadomo, czy to będzie podzielone na jakieś odcinki. Chyba tak, ale ma być jakby cała premiera takiego całego sezonu, albo być może będzie to cała, w ogóle cała gra i premiera już jest 10 września. Także... Tam się oczywiście to rozgrywać ma w Heaven, w tym mieście, w którym była jedynka i tak dalej, jakaś też edycja deluxe ma się pojawić z jakimś dodatkowym epizodem, także tutaj nowe no, główną bohaterką będzie Alex Chen, tak, ma też jakieś zdolności, które musi się nauczyć nad nimi panować. Tak, przeżywania, ona ma taką umiejętność manipulowania silnymi emocjami innych, tak. Także zobaczymy. No i to oczywiście jest samodzielna historia, tylko że jakby tam trochę powiązana też z jedynką, tak. To na pewno, Life is Strange na pewno było bardzo fajne. Czy to pierwszy sezon, chyba mi się wydaje, razem z Before the Storm, a później drugi z tymi braćmi. No też nie był zły, ale to już nie było to. Miejmy nadzieję, że trójka dowiezie. No i też nadciąga Life is Strange Remaster Collection, cała odświeżona historia, tak mówię, jedynka, dwójka i tak dalej. Before the Storm, to na nowe Czy to, to ma być. Nie, nie, to ma być jedynka, tak. Jedynka i razem ten dodatek Before the Storm, znaczy ten, ten spin-off jakby. To ma się pojawić na. właśnie na nowe konsole też, między innymi wersja pudełkowa. Później jakiś taki wysyp mobilkowych gier, czyli Just Cause, Hitman, Sniper Assassin i tak dalej. To nas średnio interesuje. No nie pokazano nic z Final Fantasy XVI, tak trochę to jest na minus. Nie, nic z nowego Tomb Raidera. Teraz się pokazała zresztą ta kolekcja Tomb Raiderów wszystkich, tych trzech odnowionych razem. No i z takich najciekawszych rzeczy to ten projekt AFIA, który został zapowiedziany już dosyć dawno, pokazany, co tak super to wyglądało, z taką bardzo szybko biegającą dziewczyną, taką, która się tak przemieszcza, bardzo szybko teleportuje. No i tu się okazało, że jest to teraz Forspoken się gra nazywa i będzie to ekskluzyw na PlayStation 5. Główną bohaterką tu jest aktorka Ela Balińska, która jest też polskiego pochodzenia, on tam chyba ojciec był Polakiem, matka Jamajką, on jest teraz w tych nowych Aniołkach Charlie'ego ma wystąpić, a tutaj się wciela w tą główną bohaterkę, Freya Holland się nazywa, tak, kraina Afia, no i jakieś tam takie, widać, że system taki poruszania się i trochę tego skakania jakby z Final Fantasy wzięty, no ale graficznie naprawdę się to bardzo ładnie prezentuje. Forspoken, to sobie sprawdźcie trailer, ekskluzyw na PS5 w 2022 ma się pojawić, także całkiem fajnie to wygląda. No i z takich ciekawszych rzeczy jeszcze, jeżeli chodzi o Sony, to Sony kupiło Evo, ten cały taki organizację, która robi te turnieje z bijatykami, jeżeli kogoś to interesuje. Gotham Knights zostało opóźnione na 2022 rok. Zresztą jak bardzo dużo różnych innych gier. Także to jest trochę informacja, trochę na minus. No ale okej, powiedzmy, że no nic się na to nie poradzi. Co tam jeszcze z ciekawszych rzeczy? Też jeżeli chodzi o Nintendo, to Switch Pro. Wreszcie nowe informacje. No bo wiadomo, Sony już ma PlayStation 5 wypuszczone, Xbox tak samo i teraz wreszcie Nintendo. No Switch już też trochę się robi przestarzałą technologią, mimo wszystko to będzie Switch Pro, końcówka 2021. Są takie informacje, OLEDowy ekran, moc na poziomie PlayStation 4 Pro i Xboxa One X. Także no to może być już sroga maszynka, jeżeli chodzi o przenośną konsolę. Oczywiście też hybryda i możliwość podłączenia do telewizora, czyli prawdopodobnie 4K na telewizorze, a w tym systemie przenośnym będzie to Full HD albo 720p, no zobaczymy. No ale OLEDowy ekran to już zrobi robotę. No i ma się to odbyć właśnie, tak jak mówię, końcówka 21, czyli tego roku, prawdopodobnie gdzieś w okolicach świąt. I tytułem startowym ma być Zelda Breath of the Wild 2, także no... która również ma wyjść na tego Switcha, no bo to jest baza gigantyczna użytkowników obecnej konsoli, ale jeżeli to by był tytuł startowy taki, do tego jeszcze dorzucą jakiegoś nowego Mariana, to na pewno by był konkretny argument. No i cena ma być taka na poziomie, podobno, że drożej niż teraz jest Switch o stówkę, czyli około tak by było mniej więcej 300, podejrzewam, że około 300. No musi być mniej na pewno niż PS4 i Xbox, ale być może około 350-360 funtów, tak bym obstawiał to na premierę, bez gry, tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o te takie imprezy, no to Gamescom, no oczywiście E3 ma się w ogóle nie odbyć, każdy sobie tam podobno ma robić jakieś konferencje, ma się pojawić ten Summer Game Fest chyba od Jeffa Keighley'ego prowadzony. A my też się nastawialiśmy oczywiście na wyjazd do Kolonii, na Gamescom, no ale w tym roku to też się nie uda, no bo są te, po prostu przez tą pandemię, przez te restrykcje z tymi robieniem tych testów i w ogóle, no ale przede wszystkim ma być jakiś Gamescom, ten znowu Opening Night Live i to ma być jakieś hybrydowe wydarzenie, że te wszystkie pokazy i to wszystko ma być online, nowych tytułów, a jedynie na miejscu mają się odbywać jakieś turnieje sportowe. Hmm. także ma być jakaś wirtualna kolejka, jakieś po prostu, wiadomo, no, z tymi maseczkami, z dystansem, no to w ogóle nie ma sensu w tym roku i to się nie odbędzie. Zresztą nikt tam konkretny nawet do tego centrum w Kolonii wystawowego by chyba nie przyjechał, także to w ogóle mija się z celem. No wielka szkoda, no być może za rok wreszcie się ta sytuacja uspokoi z tymi szczepieniami i tak dalej, no i może tę Gamescom się odbędzie wreszcie normalnie, że będzie można jechać tam osobiście. No szkoda, bo to już jest drugi rok z rzędu, gdzie w tamtym roku też żeśmy planowali, że pojedziemy i się nie udało przez koronę i teraz to jest to samo, tak? No być może następny rok wreszcie się uda pojechać, tak? Jeżeli chodzi o Game Passa, to jeszcze będziemy oczywiście o tym mówić w przyszłym odcinku, ale z ciekawych rzeczy, no to zapowiedziane jest Octopath Traveler, także 25 marca, czyli za 5 dni dokładnie, ten RPG, który był tylko na Switcha. W ogóle nie spodziewałem, że to ma wyjść na Xboxa też. A się okazuje, że ma być i to w Game Passie. To była naprawdę jedna z konkretniejszych gier. Niektórzy nawet kupowali Switcha dla tej gry, bo naprawdę konkretny RPG. Także o tych grach, które jeszcze się pojawią w Game Passie, to sobie powiemy w przyszłym tygodniu. Czyli tak mówię, Octopath Traveler i Yakuza 6 też 25, no i oczywiście Outriders 1, to są takie tytuły najbardziej konkretne, które zawitają właśnie w niedługim czasie do Game Passa. No a teraz już przejdźmy sobie do gier, czyli może zaczniemy od tego Turysty, tak? The Tourist, gra ukazała się, tak jak mówię, na Xboxie, jest w Game Passie. 30 lipca 2020, także tak naprawdę no już jakiś czas temu, tak, niedługo będzie rok prawie, a wcześniej ukazała się w listopadzie 2019 na Switchu, także jest Xbox i Switch, jeżeli chodzi o konsole, no i oczywiście PC, nie ma tej gry na razie na PlayStation, być może będzie, nie wiadomo, no i tak, no i mała gra, można powiedzieć, do skończenia, nie wiem, 5-6 godzin, coś w tych granicach. Eksploracyjna gra przygodowa, mniej więcej, w rzucie takim izometrycznym. No ale co najbardziej urzeka, jeszcze tam za chwilę powiemy, o co chodzi, o mechanikach i tak dalej, ale przede wszystkim na co się zwraca na pierwszy rzut uwagę, ta gra naprawdę jest śliczna, bo jest stworzona w takiej wokselowej stylistyce. A jeszcze miałem powiedzieć, kto to producentem jest, Shinen Multimedia, jakaś taka firma, nie kojarzę jej za bardzo. No i chodzi właśnie o to, że to jest takie właśnie, jakbyśmy wzięli pixel art, tylko że w 3D zrobili, coś jakbyśmy połączyli, nie wiem, trochę Minecrafta z takim, no ciężko to powiedzieć, z jakąś taką, nie wiem, terrarium czy coś takiego, tylko że to jest wszystko 3D. Kamerą możemy dowolnie obracać. No i to są takie jakby takie, na przykład dla mnie to tak wygląda, byśmy tak właśnie siedzieli przy taką, bo to są konkretne wyspy, tak? I to jest taka jakby cała taka plansza, diorama jakby. To naprawdę cudnie to wygląda, to ma się chęć w ogóle, tak jakbyśmy to wygląda tak, jakby to było zbudowane jakby trochę z klocków Lego. No naprawdę, jak to zobaczycie, czy już być może graliście, czy macie Xboxa, czy Switcha, to naprawdę warto. No w ogóle, no wiadomo, że na Switchu to trzeba kupić, a w tym, no tutaj też co prawda za Game Passa się płaci, no ale jest to w ramach abonamentu. No i po prostu to jest, można się po prostu w tej grafice zakochać. No ja tak naprawdę, to jest takich malutkich, drobnych, zrobionych kwadracików, pikseli, jakby to ktoś zbudował, mówię, właśnie z Lego, czy tak pomniejszył Minecrafta, naprawdę to super to wygląda. To najbardziej po prostu urzeka. To jest taka, no taki, można powiedzieć, ja się dosyć nie spotkałem dosyć często z taką grafiką, człowiek nie spotyka, takie sześciany jednokolorowe, no naprawdę taki trójwymiarowy pixel art i ten styl, naprawdę to po prostu urzeka, to jest taka Jeszcze za chwilę powiem o mechanice i tak dalej, ale mówię, że taka gra bardzo relaksacyjna, 60 klatek na sekundę i w ogóle bez zero praktycznie loadingów. Także tutaj wcielamy się tak naprawdę no, w tytułowego turystę, tak, który tutaj przybywa na taki jakby archipelag w kilku wysp, tak, no po prostu jako turysta chce odpocząć i tak dalej, no ale tutaj jakieś takie zaczyna się, zaciekawił się jakimiś takimi, bo na tych wyspach są jakieś takie tajemnicze świątynie, tak, które no, wyglądają jakby zostały pozostawione przez jakąś taką nieznaną cywilizację. No i po prostu zaczyna się jakby zwiedzanie tych wysp, rozmawianie tutaj z innymi turystami, czy z ludźmi, którzy tam mają swoje jakieś sklepiki. No i przy okazji rozwiązywanie tej całej zagadki właśnie z tymi monumentami, tak? Tam mamy w środku, na tej głównej wyspie, jakby takiego dziadka, który nam tam coś tłumaczy, o co tu chodzi, jest jakaś taka pradawna tajemnica. No i mimo wszystko, że tu jest taka sielanka i jakby takie właśnie wyspy typowo takie wypoczynkowe, to jeszcze właśnie musimy jakby rozwiązać tą tajemnicę. No i co najbardziej ta gra przypomina, no to mówię, rzut izometryczny, ale też takie fajne zbliżenia możemy sobie robić, to już w ogóle te cudownie to wygląda, po prostu te sklepiki, te postacie, to wszystko jest tak świetnie zrobione, tak jak to jest takie na zasadzie, jak teraz mamy tą Mario z klocków Lego, to musicie sobie zobaczyć i to jest na takiej zasadzie, albo te takie figurki, któraś z tych firm też, tak jak Pop jest, to któraś z tych firm robi też takie wokselowe figurki, to naprawdę jest w takiej stylistyce i super to wygląda. Aż by się chciało dosłownie to jakby zbudować sobie, nawet jak ktoś ma zajawkę na Lego, to sobie takie makiety właśnie zbudować z tej gry, po prostu odtworzyć te sklepiki, te uliczki, te wysepki, te postacie. Naprawdę to super wygląda. Być może już ktoś zrobił gdzieś tam na YouTubie, trzeba poszukać, ale... No i też ta gra moim zdaniem mogłaby być, jeżeli by wyszła na Sony, to na VR-a by się fajnie grało w tym trybie obserwatora, bo to naprawdę siadamy jakby przed taką, można powiedzieć, makietą i po prostu to nie jest jeden duży świat, tylko motorówką po prostu pływamy sobie między tymi wyspami, tak? No oczywiście taki przewozi nas na motorówce taki, powiedzmy, ma jakiś tam kapitan, tak? No ale gra, jeżeli chodzi o rozgrywkę, no to mówię, biegamy po tych wyspach tym tytułowym turystom i to jest bardziej na zasadzie takiej Zeldy, do tej trochę z tej ostatniej, tego remake'a Link, jak to się nazywało? Link Awakening, tak? To jest podobne moim zdaniem, bo takie podnoszenie przedmiotów, coś weźmiemy, podniesiemy, zbieranie monetek, dużo elementów platformowych. Także oprócz tej takiej sielanki, to mówię, dużo minigier różnych takich, jakiś tam z jakimś gościu na plaży, to w koszulce na przykład Argentyny sobie stoi, musimy z nim tam pograć w piłkę, jakiś trening futbolowy, surferzy na plaży, to jakoś taka, to jest w ogóle jedna z najtrudniejszych minigierek, można powiedzieć, surfowanie po fali, gdzieś tam jakiś DJ ma jakiś taki, jest impreza na plaży, dla DJ-a jakieś płyty winylowe musimy znaleźć z nową muzyką, jakieś takie naprawdę, jakiś tam gościu samochód taki z lodami, to musimy mu przynieść jakieś tam kokosy, żeby on mógł zrobić jakieś tam nowe smaki, salon gier, no to tam w ogóle nie dość, że ta gra jest taka pikselowa, to jeszcze wchodzimy do salonu gier, tam są takie automaty zrobione, no świetnie to wygląda po prostu i jeszcze możemy grać na tych automatach, jest na przykład Fast, RMX, taka gierka, czy takie coś jak Arkanoid, są chyba cztery te gry, takie naprawdę, takie 2D, takie proste, ale to jest jeszcze jakby w takiej małej grze jeszcze cztery takie gry umieścili, to jest naprawdę super to wygląda. Napisy są oczywiście też tak zrobione, no i taka gadka w stylu zeldowym, jakieś takie bla bla bla, nie ma jakichś takich konkretnych dubbingów, tylko takie pisane dialogi, no ale te odgłosy po prostu tego morza i tych ptaków i tych palm, tego wszystkiego, to naprawdę fajnie, możemy siedzieć tam na plaży, na leżaku położyć, tak na chwilę sobie o tym, no nawet samo włączenie, patrzenie na tą grę to po prostu sprawia przyjemność, tak? No ale mówię tylko, że jeżeli chodzi już do zwiedzanie tych wysp, to jest taka sielanka, jakieś tam minigierki, dodatkowe rzeczy i tak dalej, rozmawianie z tymi turystami, jakieś tam zbieranie monetek i tak dalej, ale mówię, jak już przychodzi do zwiedzania tych monumentów, to już się zaczynają trochę schody, bo to są takie elementy typowo platformowe, charakterystyczne właśnie dla Nintendo, takie w stylu Mario czy Zeldy. I tam już na przykład skakanie takie po platformach, albo jakieś takie kule zapalające się, tylko raz możemy je dotknąć i to już jest w przestrzeni tej 3D, chociaż możemy sobie kamerę trochę przestawić, to już momentami sprawia trochę problemów. No i są takie elementy walki z bossami też na przykład, chociaż my nie mamy żadnego paska zdrowia, tylko jakby boss w danym monumencie jest, że musimy go jakby pokonać sposobem, tak? Czyli jakieś takie taka dżownica powiedzmy i podkładamy jej takie świecące kamienie pod tam, gdzie ona po prostu będzie swój wykonywała następny ruch i wtedy cztery takie, ona musi zmiażdżyć powiedzmy te kamienie i wtedy nam się otworzą drzwi, czy jakiś taki pająk wynurza się z wody, skaczemy po platformę, musimy mu wskoczyć na głowę, zabrać taki świecący punkt i później sobie po tych platformach z powrotem poskakać i poprzestawiać, żeby otworzyły się kolejne drzwi. Także to z tymi bossami jest trochę za którymś razem. No i do tego te elementy, mówię, platformowe, niektóre naprawdę potrafiły wkurzyć, taka sekwencja z takimi świecącymi kulami, gdzie skaczemy na daną kulę, no w przestrzeni 3D naprawdę nie wiemy, gdzie skoczyć, to jest naprawdę trochę loteria, trochę na czuja, można to naprawdę trochę się na tych elementach powkurzać. No ale myślę, że warto, no bo jednak ten styl graficzny jest naprawdę wynagradza i taka mogła to by być gra taka typowo przygodowa i bez tych elementów tutaj takich bardzo skillowych moim zdaniem, bo one naprawdę potrafią wkurzyć te elementy i tak trochę to do tej gry może nie pasuje, no ale mimo wszystko tak się zdecydowali zrobić i tak to jest, no ale mimo wszystko, no mówię, ja bardzo polecam w to zagrać, jeżeli macie Xboxa, Game Passa czy Switcha, to naprawdę bardzo, bardzo polecam. Gra, mówię, na 5 godzin, relaksująca, no oprócz tych elementów, co mówiłem, z bossami i platformowych, ale dla samego tego klimatu, tej takiej wakacji, dla samego klimatu takich wakacji i ta super grafika, a jeżeli ktoś jeszcze lubi Minecrafta czy Lego, no to w ogóle będzie zachwycony tą taką wokselową grafiką. Naprawdę super to jest zaprojektowane, zrobione i naprawdę ktoś miał naprawdę świetny, świetny pomysł, czy to na właśnie na pomysł, jak to ma wyglądać, czy w ogóle na gameplay i tak dalej. Fajna taka gra przygodowa właśnie w stylu Nintendo, w stylu Zeldy. Także bardzo polecam, no ale mówię, Switch albo Xbox Game Pass, tak? No dobrze, to by było to. I teraz druga gra tego odcinka jest Your Grace. Tak naprawdę tytuł też z Game Passa. Premiera była również na Switchu i na Xboxie 26 czerwca 2020 roku. No i na PC-ta też w marcu to wyszło. Nie ma tego na PlayStation. Także dwie gry, które tak naprawdę są, można powiedzieć, tylko na Xboxa i na Switcha w dzisiejszym odcinku. Producentem jest Brave at Night i to jest ciekawostka, bo jest to zespół tutaj z Wielkiej Brytanii, który ma tutaj siedzibę, ale są to sami Polacy tak naprawdę. No, sami Polacy, no może nie, na pewno tam ktoś jeszcze wydawcą jest No More Robots, a producentem jest Brave at Night, tak. I po prostu firma jest tutaj w Wielkiej Brytanii, ale w większości są to Polacy, no i to, co zaskakuje najbardziej, może, no nie wiem, no ale taki ekran tytułowy, grafika w ogóle taka, sam pixel art 2D, można powiedzieć, i taki powiedzmy ekran tytułowy, pierwszy taki co nas wita, no to taki powiedzmy zamek, jak coś jak w Malborku, można powiedzieć, no i taka fajna folkowa polska piosenka. No i to jest zaskoczenie może dla Polaków, to jest takie, no super, fajnie, ale na pewno dla obcokrajowców. Tutaj też mam Anglików w pracy, którzy w to grali i też są naprawdę tą grą pozytywnie zaskoczeni i właśnie zwracali uwagę, że na tą. W czasie gry też się pojawiają polskie takie właśnie folkowe melodie, piosenki. Ale tym byli zaskoczeni, że właśnie takie coś innego. I fajnie, fajnie to brzmi. Naprawdę zobaczcie sobie Yes Your Grace, czy to na Spotify, czy gdzieś na YouTubie. Posłuchajcie sobie soundtracku, bo naprawdę, naprawdę fajne. Takie pasujące do klimatu. No i tak naprawdę jest to taka gra strategiczno, no nie wiem, strategiczno-przygodowa w takich realiach takiego właśnie średniowiecza. Trochę fantazy, tak, i w której po prostu jesteśmy władcą, królem. No i musimy naszym całym królestwem po prostu rządzić, sterować, tak, i podejmować decyzje, tak. Tak naprawdę, no, tak jak mówię, no, taki, widać, że to nasi, powiedzmy, że to nasi robili, no, bo taki słowiański klimat, folklor, tak, i właśnie ta muzyka taka, no to jest takie właśnie charakterystyczne. Grafika taka prosta, ale czytelna, pixel art taki, gdzie mamy jakby taką główną mapę tego zamku całego. Tak naprawdę się poruszamy tylko po zamku, ale tylko takim jakby kursorem. No i mamy jakby konkretne, że jest na przykład sala tronowa, sala komnata, tam gdzie jakaś sypialnia, tam gdzie królowa urzęduje, też żona, powiedzmy, jakieś tam ogrody, mur z bramą, jakaś sala taka narad, tak, no i ta sala królewska, no to takie kilka tych lokacji jest, gdzie jak wychodząc z danej lokacji zostajemy rzuceni na jakby na właśnie na tą główną mapę tego zamku i po prostu gdzie mamy coś zrobić, to jest zaznaczone takim diamentem i wtedy tam się udajemy, no i tam jest cała rozmowa. Gra jest w polskiej wersji językowej również, takiej kinowej, napisy i to bardzo, bardzo fajnie też jest ta polska wersja jakby napisana, zrobiona z takim humorem, też dużo jest takich scenek bardzo takich niby tu poważne sprawy, ale też dużo jest takich różnych właśnie fajnych postaci czy dialogów, tak. Królestwo nazywa się Davern, tak. No i tak naprawdę mamy swoją całą rodzinę, mamy chyba tam trzy córki są, ta królowa, jego żona, jego doradcy, no i chodzi o to, cały taki wątek fabularny, że król postanowił oddać rękę tej najstarszej swojej córki, Lorsulli, jakąś taką umowę zrobił wcześniej, to nie jest pokazane w grze, ale dopiero później jest o tym mowa, że właśnie z takim przywódcą barbarzyńskich plemion, tak, z północy, jemu obiecał tą córkę za żonę i żeby miał jakby spokój, że wtedy oni nie zaatakują tego królestwa czy coś takiego. No i wreszcie dochodzi do tego dnia, gdzie ci barbarzyńcy podchodzą pod zamek, no i ten przywódca chce tą swoją chce tą swoją żonę poznać i no i po prostu ją zabrać i tak dalej. No i on, król zrozumiał swój błąd, że co on tak naprawdę zrobił, gdzie daje swoje dziecko, za kogo ma wyjść i tak dalej. Także tu próbuje się z tego wycofać. No i postanawia tutaj jej pozwolić poślubić takiego księcia z innego królestwa, tak? No i tutaj dochodzi jakby no przez tych barbarzyńców, no to, że umowa zostaje zerwana, no to oni planują atak na to królestwo nasze, bo się oczywiście wkurzyli. No a tutaj na tych zaślubinach po prostu ci dzikusy po prostu już zaczynają plądrować ziemię i tak dalej dookoła tego zamku. A tutaj na tych zaślubinach dochodzi do katastrofy, bo król, znaczy ojciec tego księcia, którego ma poślubić nasza córka, zostaje na tym przyjęciu otruty. I teraz o co chodzi? No, kto to zrobił i tak dalej. No i my musimy szereg różnych właśnie podejmować decyzji, żeby to nasze królestwo przetrwało, no i nasza rodzina, tak? Jeszcze dochodzi motyw taki, że musimy mieć następnego jakby potomka, bo on ma trzy córki, a chodzi o to, żeby miał syna jeszcze. Także tak naprawdę rozgrywka polega na tym, żebyśmy dbali o przede wszystkim o surowce, czyli złoto i zasoby, takie pszenice, jakby jedzenie, tak? Do tego mamy takiego gołębia, którego wysyłamy, bo ta gra jest podzielona na tury oczywiście, tak jakby na tygodnie, tak? I mamy na przykład, najpierw na przykład jest napisane, że 15 tygodni do zaślubin i wtedy musimy tak przygotować, żeby to wesele się tam powiedzmy odbyło. Później dochodzi do tego, że tam powiedzmy 20 tygodni do ataku tych barbarzyńców na nasz zamek i do tego czasu musimy po prostu zbierać jakby tyle złota, tyle zasobów, żeby utrzymać armię i żeby oczywiście na przykład wzmocnić bramę, mury i takie tego typu rzeczy jeszcze dodatkowo, tak? Czyli w każdym jakby podejmujemy te wszystkie decyzje, jak już nie mamy nic do roboty, to jakby kończymy tydzień i wtedy jest całe podsumowanie, wtedy możemy zapisać grę, kontynuować albo wyjść. No i do tego obok są dodatkowe cele, właśnie wzmocnienie bramy, kupienie na przykład smoły, która będzie lana, gorącego oleju na mury, jakieś zainwestowanie w włóczników, tak, w jakąś tam dodatkowych zabezpieczeń i tak dalej, tak? No a głównym celem też jest jakby pozyskiwanie sojuszników, czyli musimy wysyłać takiego gołębia jakby pocztowego, który nam nosi tam wiadomość i zaprasza kolejnych takich jakichś naszych, czy to sprzymierzeńców, czy jakichś tam innych władców, gdzie na przykład mamy, i oni mają jakąś swoją armię albo też jakieś zasoby i na przykład go zapraszamy i mówimy, że musimy... Tutaj nam się szykuje wojna i musimy mieć na przykład tam ileś potrzebnych nam jest powiedzmy 3000 wojska. Na razie mamy tam powiedzmy z 200. No ale ten na przykład przybyły jakiś tam władca innej krainy mówi, że no dobra, no to ja ci tutaj 200 moich rycerzy jeszcze na przykład odstąpię, ale ty musisz nam dla mnie coś zrobić powiedzmy, nie? Czy tam jakieś rzeczy, czy jakieś sprzedać mi jakieś obrazy, jakieś coś takiego, no, które masz tam w zamku na przykład, nie? No i takich różnych takich decyzji musimy tak cały czas balansować nad tym, co warto zrobić, a czego nie warto. Jakieś mamy też lochy, na przykład ktoś nam próbuje wcisnąć, przychodzą, cały czas do nas przychodzą jakby nasi poddani, czy interesanci, jacyś handlarze i tak dalej. My siedzimy na tronie i jest kolejka tych ludzi, powiedzmy, i cały czas ktoś przychodzi z jakimś problemem, tak? Że na przykład przychodzi jakaś starowinka i mówi, no tam już ci barbarzyńcy nam napadli na naszą wioskę, popalili nam domy i tak dalej, czy tutaj nie mamy z czego żyć, no poratujesz nas, czy tutaj wydasz nam jakiegoś tam złota trochę, czy tych zasobów i my patrzymy, no ale mamy no tego złota tak nie za dużo, no może dobra, no dam ci zasoby, no i wtedy rośnie również zadowolenie ludu, tak, czyli musimy dbać cały czas o takie są takie wskaźnik takiej maski złotej, że albo lud jest nasi poddani są albo zadowoleni, albo nie. I wtedy jak nam to spadnie, powiedzmy, do zera. No w ogóle na koniec tygodnia, że nam spadnie do zera, czy to złoto, czy ta właśnie ta pszenica, te zasoby, czy to zadowolenie tych ludzi, no to jest jakby koniec gry. Czyli musimy załadować save'a i podjąć takie decyzje, żeby to dalej przetrwało. Czyli ukończenie gry, no nie jest wcale takie, można powiedzieć, oczywiste. Mi to zajęło. No, z różnymi konsekwencjami oczywiście, bo to na końcu też nie wszyscy mogą przeżyć z tej rodziny, czy z tych poddanych, z naszych znajomych i tak dalej. To zależy, co tam w trakcie gry podejmiemy, ale mi to zajęło około 6-7 godzin, to przejście tej gry. No, ale mówię, to jest bardzo takie. Widać, jakie to rządzenie nie jest wcale łatwe, bo na przykład ktoś przychodzi. I też możemy, jest możliwość wysłania, mamy takiego jakby swojego agenta, to się tak nazywa, ale to jest jakiś tam nasz, powiedzmy, taki generał, czy coś takiego. Później mamy takiego jakby wiedźmę też mamy i mamy trzech, mamy chyba tych przez całą grę. Oni się z czasem pojawiają, ale ich również musimy co tydzień opłacać, także i chyba jakiegoś takiego zielarza, czy coś takiego to było. To wtedy musimy. Na przykład ktoś nam przychodzi, o tam dzieci mają gorączkę czy coś, no czy dasz nam tutaj na przykład 10 zł na lekarza, czy jakoś inaczej nam pomoże, że my wtedy, no dobra, złota mamy mało, ale możemy wysłać wiedźmę. Ona zna się na tych wszystkich medykamentach, na tych roślinach, to może coś pomoże i wysyłamy wiedźmę, tak? No i ona na przykład, jest taka mapa, oprócz tej mapy głównej zamku jest mapa okolicznych wsi, różnych takich punktów, tak, docelowych. Także tam też, jak rozwiążemy dany problem w takiej na przykład wiosce, to Wtedy na przykład za tydzień ta wiedźma wróciła i zdaje nam raport, że no tam naważyłam ziół i te dzieci już są zdrowe. I później na przykład na drugi tydzień wraca ta kobicina i mówi, no dziękuję, że wiedźma nam pomogła, dała nam to lekarstwo dla moich dzieci, dzieci są teraz zdrowe, masz tu od naszej całej wsi, jesteśmy ci wdzięczni, masz tu na przykład 20 tych zasobów, nie, do naszego skarbca. No i do tego zadowolenie ludu rośnie, także to jest naprawdę warto tym ludziom pomagać. No ale zdarzają się takie sytuacje, że też trzeba ich jakby odstawić z kwitkiem i oni są wtedy wkurzeni, coś tam na nas pomstują i po prostu spada nam to na minus, tak? To jakby to ten szacunek do nas, tych poddanych, tak? Także no mówię, no i to tak cały czas jest takie balansowanie, cały czas te decyzje, ale naprawdę gra taka jest uzależniająca, że z tym tygodniem cały czas kończymy jeden tydzień, ale za chwilę jesteśmy ciekawi, co przyniesie następny i cała ta intryga, są takie pomniejsze problemy oczywiście tych ludzi, ale są jeszcze no, ten główny problem z otrutym tamtym królem, który jest jakby naszym wiadomo, no, tym naszym teściem, tak, za którego wyszła tego księcia nasza córka i on ją zabrał, ale on też tam dochodzą do nas informacje, że on ją nie za dobrze traktuje. No i takie różne są sytuacje, że my musimy raz tutaj dbać o tą naszą rodzinę. Jeszcze się szykuje, tutaj za chwilę królowa, później jest w ciąży z tym potomkiem. Różne takie musimy też rzeczy zdobywać. Od przychodzących handlarzy też musimy coś kupić, czy właśnie kogoś trzymamy w lochu, czy ktoś do nas przychodzi, my tam wyczuwamy, że coś jest nie tak, no dobra, zamykamy cię do lochu, bo coś tutaj kręcisz, a za chwilę zapraszamy jakiegoś władcę z innego regionu i on nam mówi, o, słuchaj, tutaj mam sprawę, ja ci tu dam moich rycerzy i tak dalej, ale mam takiego typa, który mi tam znalazł za skórę i muszę go schwytać i z nim sobie rozprawić, a ty mówisz, ty, no ja tu mam takiego jednego w lochach siedzi, to może to jest, bo tak z tego co mówisz, to mi się zdaje, że to ten, nie, i on, o, dziękuję, tak, to ten skurwiel, który mi tam coś w moim królestwie zdezerterował i coś tam nabroił i dobra, dzięki, tu masz tego, dobra, że go schwytałeś. No i dzięki tej naszej decyzji sprzed kilku tygodni, że my coś wyczuliśmy, że jest nie tak i typa, żeśmy zamknęli w lochu, to ten teraz dla nas ma od razu na dzień dobry, mamy sprawę załatwioną i pewnie jakbyśmy go nie zamknęli, to może on by przyszedł drugi raz na przykład i wtedy wiedząc już to, że tamten nam to mówił, że ja ci pomogę, ale daj, musisz mi wydać tego więźnia, to wtedy byśmy to wiedzieli, ale tak to już możemy to załatwić sobie wcześniej, także to też gra przewiduje i to jest dosyć fajne. No i głównym motywem, tak jak mówiłem, najpierw jest te zaślubiny i ta cała, może to jest jakiś lekki spoiler, ale otrucie króla i tak dalej, ale później kto, musimy tak naprawdę takie śledztwo też wewnętrzne przeprowadzić, czy z tymi sojusznikami, czy tak dalej, kto jest odpowiedzialny za zatrucie tego wina chyba tam w tamtym przypadku to było, tak? No tego najmłodsza córka, jeszcze z nią też taki motyw jest, że ona cały czas ma jakieś swoje takie zwierzątka, które w bardzo pechowe sposoby giną. Najpierw tam jest ślimak, potem jeż, potem ktoś tam i ona cały czas nam przyprowadza nowe zwierzątka i my tam musimy też z nią rozmawiać. I druga córka znowu tam taka minigierka, że tam gdzieś na szermierką się zajmuje, a trzecia córka jest gdzieś tam na wydaniu właśnie za tamtego syna, tego otrutego króla, który też ją nie za dobrze traktuje. A tutaj w tle cały czas barbarzyńcy pod zamkiem i się szykuje bitwa. No i wreszcie dochodzi do tej bitwy, tak? No to, ale to już, to też już jest fabularnie też, jak to zostaje rozwiązane. Czyli te bardzo mają duży wpływ, mówię, te zasoby przede wszystkim, dbanie o ludzi swoich, podejmowanie decyzji, nie zawsze dobrych, nie zawsze właściwych, ale to się tak nie da wszystkim dogodzić oczywiście. No i do tego to zadowolenie ludu i wysyłanie właśnie tych wiadomości, zapraszanie tych sojuszników i negocjacje z nimi, jak to im tutaj ich namówić, żeby oni nam pomogli ze swoją armią w tej bitwie, tak? Także mówię, no całość wykonana w tej technice, tak jak powiedziałem, w pixelarcie, ale taka fajna przywiązanie takie, mimo to, że ta grafika nie jest taki pixelart, nie jest za bardzo szczegółowy, ale fajnie takie detale i ta słowiańskość z tego fajnie to bije, no i ta muzyka, naprawdę te wszystkie odgłosy, no i te rozmowy, naprawdę tych dialogów, tam jest napisane dosyć dużo, to taka, Można powiedzieć taka strategiczno, jeżeli chodzi o decyzje, ale też taka przygodówka też trochę, bo trochę rzeczy podnosimy, zbieramy, musimy jakieś przejrzeć jakieś dowody, jakieś tam komuś coś przynieść, zanieść, poszukać po półkach, takie w starym stylu, takie przygodówki point and click troszeczkę, bo mimo wszystko jest sekcja, gdzie chodzimy normalnie tym królem po tym całym zamku, po tych salach i gdzieś tam dochodzimy, coś podnosimy, coś... On fajnie komentuje też. No i takie śmiechowe sytuacje też fajnie. Fajnie to jest napisane. W ogóle dobrze wymyślona historia, tak, że to nie jest jakieś takie coś. Tylko mówię, kończąc ten tydzień, zawsze miałem jakby taką ochotę zobaczyć, co będzie dalej, i rozpocząć następny, i to mnie pchało do przodu. No i mówię, no tak naprawdę. Obie te gry dzisiejsze, czy ten Turysta, czy ten Yes Your Grace, naprawdę polecam. Jeżeli macie Game Passa, coś innego po prostu. No, jeden i drugi tytuł jest naprawdę taki, można powiedzieć, jedyny w swoim rodzaju. Ja do tej pory chyba w takie tego typu tytuły nie grałem i to jest dosyć taka fajna odskocznia od tych wszystkich strzelanek, RPG-ów i tych gier. Mówię na 100 parę godzin, także tutaj w obu przypadkach jakieś 5-6 godzin i fajnie można spędzić czas, fajnie przede wszystkim popatrzeć na fajną grafikę, oryginalną przede wszystkim, tak? Jeżeli ktoś lubi pixel arty, to czy ten wokselowy turysta, czy tutaj jest Your Grace, jest naprawdę fajnie wykonane, fajnie udźwiękowione, super, super małe dwie gierki. Także to by było na tyle. Prawie tutaj wyszła godzinka, także nie będę już sztucznie jakby przedłużał i jeszcze raz oba tytuły polecam, no w szczególności jeżeli macie Xboxa i oczywiście Game Passa, tak, bo można powiedzieć za pół darmo można sobie te fajne dwa tytuły ograć. Także to by było na tyle, to był 203. odcinek Padloga. Najprawdopodobniej za tydzień, jak już będzie koniec miesiąca, już będziemy wiedzieli o plusach, goldach i premierach. Oczywiście sobie też omówimy premiery kwietnia. Jakieś oczywiście dwa tytuły standardowo. Zobaczymy, co to będzie. No ja osobiście jeszcze teraz na bieżąco w Sinking City gram. Też powoli się biorę za Demon's Souls i za Mortal Shell, który miał update do PS5, także... No i ostatnio, jeszcze wczoraj tak oglądałem też, jak macie HBO Go, czy gdzieś indziej może, no nie wiem, to się pojawiła ta Liga Sprawiedliwości, tak? Justice League, Zacka Snydera. 4 godziny film, także naprawdę grubo. To jest ta wersja, ta jego powiedzmy, no bo wtedy wiadomo, on zaczął robić to Justice League, mu wtedy zmarła mu córka i dlatego, no wiadomo, że przestał ten film robić i wtedy ten Whedon chyba zrobił tą Ligę Sprawiedliwości, taką normalną, dwugodzinną, pamiętamy. To nie był za dobry film. A tutaj rzeczywiście ta Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera, która teraz się pojawiła od 18 marca właśnie na HBO Go. Naprawdę daje radę, fajnie mi się, mimo tego, że to jest 4 godziny, jest podzielone jakby na takich 6 części i naprawdę jest film fajny, jeżeli chodzi o uniwersum DC. No i jest w formacie 4:3, to trochę zaskakuje, no ale on miał taką wizję, nawet jest napis, informacja na samym początku filmu, że to jest wizja właśnie Snydera i on tak chciał, powiedzmy. No i rzeczywiście, bo to jest wersja taka też była kręcona dla IMAX-a, także tak się zdecydowano. No trochę na takich, jak ja mam telewizor 65 cali, to trochę mi się to tak może nie fajnie oglądało, żeby to było jeszcze 4K, jak przy Netflixie czy coś, bo ta aplikacja HBO Go, to wiadomo, jak ona w ogóle chodzi i działa i też taka trochę pikseloza jest z tym streamingiem. Nie działa to oczywiście tak jak Disney Plus czy jak Netflix, ale mimo wszystko dało się obejrzeć i to 4:3, no ma jakiś tam, to jest coś innego po prostu, no to ma jakiś tam swój urok, powiedzmy. No ale taka jest wizja Snydera i ten film jest właśnie w formacie 4:3. No i oczywiście Jared Leto jako Joker, nowa scena jest naprawdę, no fajnie to dosyć wyszło. Jestem w ogóle fanem Jokera, ale no ten Jared Leto w Suicide Squad, no tak średnio to wyglądało, a tutaj mi się wydaje, że trochę było go za mało, bym go chciał więcej zobaczyć i porównać z poprzednimi Jokerami, tak? Także, ale ogólnie jak macie HBO Go, to polecam obejrzeć. No 4 godziny to jest kawał czasu. i ta aplikacja HBO Go nie za dobrze działa z tą pauzą, z tym cofaniem i tak dalej. To jest trochę uciążliwe, ale mimo wszystko lepiej tam. Ja to na praktycznie na raz obejrzałem, także z jakąś tam małą przerwą. Także jak macie HBO Go, to polecam sobie Justice League Snydera obejrzeć. Także, bo na kina, no to na razie, jak widzimy, nie możemy liczyć. Chociaż taki film, naprawdę efekty są konkretne i by pasowało to obejrzeć w kinie, tak? No 4 godziny ciężko by było wysiedzieć, ale myślę, że dałoby się radę. A jeżeli macie jeszcze Disney+, to polecam WandaVision serial, też Marvela, ten ostatni, naprawdę też fajnie. Mi się podobało, naprawdę widać pieniądze, duży budżet, ten taki też format 4x3 w pierwszych odcinkach, czarno-białe jakby motywy, lata 50., a później już normalnie kolor i tak dalej, ale naprawdę historia super. Wanda Vision i powiązanie z poprzednimi Avengersami, no wiadomo, kim tam, no bez spoilerów może, ale kim później jest Wanda tytułowa, kim się staje i tak dalej. Też naprawdę super serial, chyba 9 odcinków jest z tego serialu. Także to jest tylko na Disney Plus, którego, jak wiem, nie ma oficjalnie w Polsce, a tu w Wielkiej Brytanii jest też za jakieś tam. No ale dla Mandalorian dwa sezony Gwiezdne Wojny, tak, i właśnie dla WandaVision, czy dla teraz Falcon i Zimowy Żołnierz, pierwszy odcinek, nowy sezon będzie też, te Marvelowe wszystkie tytuły, może nie jest to jakaś super ta usługa Disney+, ale jest kilka seriali, kilka rzeczy, przeważnie dla fanów właśnie Marvela czy Star Warsów, które warto by tą usługę mieć, także te dwie rzeczy polecam. Dobra, to by było na tyle, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć i zapraszam też na naszego YouTube'a, na unboxingi i do słuchania naszego podcastu w apkach podcastowych, tak, na Castboxie, na GigaGamer.pl i też na Spotify i na YouTube'a, oczywiście Facebook i tak dalej, Padlock Podcast to znajdziecie. Także do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.